I wracamy już z naszej podróży powrotu do źródeł polskich rzek. Jesteśmy w Trawnikach, w miejscowości, skąd nadajemy, i cofnijmy się jeszcze w czasie do źródeł Sanu w Bieszczady. Znajdujemy się w Kremenaros w Ustrzykach Górnych, a naszym gościem jest pani Jolanta Szubra, kierownik, menadżer tego miejsca. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Proszę opowiedzieć coś o tym, o Kremenarosie.
O Kremenarosie. No więc to jest bardzo stary budynek, mający około 50 lat historii. Stare schronisko PTTQ, które nie jest w tej chwili już schroniskiem, jest po prostu noclegiem, i bar, który ma też mocną historię, dlatego że kiedyś to był bar pulpit. Po prostu taki bar, w którym głównie panowie z lasu imprezowali. To była taka PRL-owska trochę speluna, tak można powiedzieć.
Jak to panowie z lasu? No, czyli kto to
panowie,
był?
Panowie, którzy pracowali w lesie po wypłacie 15 na przykład. No tak przynajmniej z tydzień urzędowali tutaj.
Czyli drwale, leśnicy.
No, dokładnie. Tak? No, głównie drwale. Pracownicy fizyczni tak zwani. Oni zarabiali wtedy bardzo dużo pieniędzy, jak na jakieś tam średnie krajowe. No i mieli za co rządzić. A ponieważ pracowali od rana do wieczora, no więc musieli sobie to
czyli
jakoś poświętować.
Po wypłacie było hasło: widzimy się w pulpicie?
Dokładnie. Poza tym pulpit słynie też z beczki, która jest jeszcze tutaj narysowana i jest naszym logo. Przed budynkiem stała beczka, w której lało się piwo. Turyści też bardzo często wspominają, że właśnie tutaj była beczka i tu z tej beczki piliśmy piwo. To takie bardzo kultowe miejsca w Ustrzykach Górnych zwłaszcza. Wszystkim się kojarzy to właśnie z pulpitem i z tą beczką, w której było piwo.
To co się stało z tą beczką?
Beczka zgniła. Beczka po prostu nie nadawała się już. Poza tym sanepid nie pozwoliłby sprzedawać tam piwa. Trzeba by było ją odtworzyć, a koszt byłby pewnie bardzo duży. Więc żeśmy ją zniszczyli.
Może jeszcze kiedyś przyjdzie czas na drugą beczkę. A kiedy to się stało, że przestało to być schroniskiem, a zaczęło być noclegiem i barem? Czy bar też istniał za schroniska?
Bar cały czas istniał, zawsze to od momentu, kiedy PTTK przejął ten budynek, to było schronisko, a później po prostu spadło z rankingu schronisk, ponieważ to jest tak, że kategorie różne muszą spełniać różne wymogi. No i tak się stało, że po prostu generalnie tutaj już chyba nie ma w Bieszczadach takich prawdziwych schronisk. Jest albo bacówka, albo są po prostu noclegi. No to są po prostu wymogi, do których my się jakby nie dostosowujemy.
Takie mamy czasy.
Warunków, tak, dokładnie, takie czasy.
A pani jak się tutaj znalazła?
A to długa historia. Ja generalnie 30 lat mieszkałam w Bieszczadach. Tutaj przyjechałam z rodzicami. Tutaj wyszłam za mąż. Mieszkałam wiele lat na Tarnawie Niżnej. Jeszcze w czasach Iglopolu. Później przeniosłam się do Smolnika i tam mieszkałam 10 lat. Od kilku lat mieszkam w Przemyślu, a przez pół roku co roku mieszkam tutaj w Kremenarosie w Bieszczadach. Tutaj pracuję.
Na pół roku się pani przenosi?
Tak, dokładnie. Tutaj przez pół roku sobie tutaj mieszkam i prowadzę ten lokal.
Jakie są pani wrażenia z prowadzenia takiego lokalu? Kto tutaj przychodzi? Co się tutaj dzieje?
No, turyści przychodzą głównie. Dzieje się dużo, 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 wiele fajnych rzeczy się dzieje. No coraz więcej turystów do nas przyjeżdża, nie? Mamy oblężenie, Bieszczady chyba całe mają takie oblężenie, no więc jest dużo pracy. No i to jest taka praca od rana do wieczora, nie?
Od pana dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego słyszałem, że w tym roku przewinęło się chyba przez Bieszczady 170 tysięcy ludzi. Czy to są możliwe szacunki?
Być może, że nawet więcej, bo nawet niedawno rozmawiałam z GoProwcem o tym, że w któryś dzień, bo oni liczą sprzedane bilety na punktach, tak? No więc określili to, że tam, nie wiem, dziennie na Ternicę może wejść ponad 2000 ludzi, ale nie wszyscy chodzą po górach, prawda? Nie wszyscy wchodzą na szlaki, gdzie park liczy bilety. niektórzy siedzą nad wodą, po prostu jak jest gorąco, więc ja myślę, że jeszcze więcej ludzi przyjechało.
A jak przeżyliście Państwo czasy pandemii, kiedy wszystko było pozamykane?
To znaczy tak, my jesteśmy lokalem sezonowym. No więc my mieliśmy plan w tym roku otworzyć bodajże 18 kwietnia. No ponieważ nastała pandemia, otworzyliśmy później, ale mieliśmy czas też na remont, na przygotowanie się do takich rzeczy, jak więcej czasu mieliśmy na takie rzeczy, nie?
A później więcej ludzi przyjechało niż zwykle.
Tak. A później tak. Później 4 ruszyliśmy... Nie, najpierw w majówkę ruszyliśmy z wynosami tylko z lokalu, z jedzeniem na wynos i tak naprawdę 4, jak zostało pozwolone już puścić gości, no to się rozdzwoniły telefony i tak, i faktycznie mimo obostrzeń, gdzie możemy przyjąć połowę ludzi, cały czas mamy pełno. Cały czas, mimo że to nie były wakacje, że była różna pogoda, prawda, bo była kapryśna pogoda, cały czas byli ludzie. No po prostu chcieli pojechać gdzieś.
A co ludzie najchętniej tutaj jedzą?
Co jedzą?
Co jedzą najchętniej?
Placek po bieszczacku.
Co to jest placek po bieszczacku? Proszę opowiedzieć.
To są po prostu placki ziemniaczane, duże placki ziemniaczane z gulaszem wieprzowym i z surówkami. Taka solidna porcja dla turysty. Oczywiście słynny kotlet schabowy, który chyba wszędzie jest popularny. To też. Co jeszcze? No pierogi. Pierogi ludzie jedzą często. Teraz zwłaszcza z jagodami oczywiście i naleśniki z jagodami, bo jest sezon.
No właśnie, ja przed chwilą zjadłem i były pyszne. Kto zbiera te jagody, proszę pani?
Ja kupuję od lokalnych dostawców tutaj. Akurat ostatnio kupowałam na nasiecznym u pani, która po prostu sobie idzie wcześniej rano, nazbiera jagódek, dzwoni do mnie, że są do odbioru i no, wspieramy lokalnych ludzi, którzy tutaj mieszkają i też żyją z tego, co w lesie znajdą.
I tutaj widać wiele lokalnych produktów. Właśnie przed wejściem widziałem sery na przykład do nabycia. Co to są za produkty albo czym pani by tutaj się pochwaliła jako...
Serami. Możemy się pochwalić serami od Nikosa, słynnego Nikosa, który jest z pochodzenia Grekiem i robi pyszne kozie sery głównie. On w tej chwili jest koło Olszanicy w takiej małej miejscowości, ale bardzo długo, bardzo wiele lat mieszkał i produkował te sery tutaj w koło Wetliny. I przywożę sery z Bacówki, tutaj tej okolicznej naszej. I też je sprzedajemy i też je używamy w kuchni do przekąsek i do burgerów. No i słynne nasze burgery, kremy Naros, też mają bardzo duże powodzenie z tym oscypkiem właśnie. Spróbujcie, polecam.
No, dziękujemy bardzo. Skąd się wziął Grek w Bieszczadach?
Nie mam pojęcia, trzeba było z nim wywiad przeprowadzić. Pewnie będziecie musieli to zrobić.
W takim razie może do Olszanicy trzeba będzie podjechać. W takim razie może w ostatnich kilku słowach, jakby pani zaprosiła czy poleciła tutaj te okolice do przyjazdu słuchaczom?
Nie wiem, czy trzeba jeszcze polecać, bo naprawdę popularność Bieszczad z roku na rok wzrasta, ale zapraszam bardzo serdecznie, bo tutaj jest cisza, spokój, czyste powietrze. Przede wszystkim czysta woda, no i fajny klimat. Fajne klimaty są w lokalach, przynajmniej klienci o naszym lokalu mówią, że jest klimatyczny, stary i klimatyczny. Są fajne imprezy, są koncerty, w tej chwili plenerowe na zewnątrz, ale też fajne. Grały u nas Wołosatki, śpiewały. Jesteśmy związani tak na dłużej z Aldaronem, takim bardem śpiewającym. Nie wiem, czy słyszeliście, ale polecam też. Sprawdźcie.
Sprawdzimy,
dobrze. No i nie wiem, no w ogóle, no chyba nie trzeba zapraszać, chyba więcej nie trzeba mówić.
Powiedziała pani Jolanta Szubra, menadżer, kierownik w PTTK Kremy Naros w Ustrzykach Górnych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
I tak właśnie było w Bieszczadach, skąd wyruszyliśmy dalej do Bugu, gdyż nie mogliśmy dojechać do jego źródła, ponieważ czekałaby nas kwarantanna, a tego z Frankiem niestety nie chcieliśmy znosić, więc jechaliśmy wzdłuż Bugu, aż dojechaliśmy do Chrubieszowa, gdzie również zjedliśmy obiad, po czym szukając lokalnych atrakcji i historii, znaleźliśmy się w muzeum imienia księdza Stanisława Mirosława Staszica w Chrubieszowie właśnie i tam odbyliśmy bardzo ciekawą rozmowę, która okazało się była bardzo powiązana z naszą podróżą i bardzo powiązana z rzekami, a konkretnie z Bugiem, który znajduje się nieopodal. Jesteśmy w Chrubieszowie, w Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica, a moim dzisiejszym gościem jest pani Dorota Grzymała, kustosz działu sztuki tego właśnie muzeum. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Proszę opowiedzieć może o tym budynku na początku, gdzie się znajdujemy, gdyż to z ulicy robi już duże wrażenie.
Cieszę się, że tak jest, bo o to właśnie chodzi. Siedzibą naszego muzeum od lat 80. jest tak zwany dworek Di Chateau, znany wszystkim mieszkańcom Chrubieszowa z dawien dawna, zresztą stojący tu od dobrych kilku stuleci. Dworek ma swoją nazwę od nazwiska właścicieli, którzy przez niespełna 100 lat mieszkali tutaj. Był to ród francuskiego pochodzenia, właśnie mający na nazwisko Di Chateau. I bardziej niż nawet pełna nazwa muzeum, do samej placówki przylgnęła właśnie ta nazwa dworek Di Chateau i wtedy wszyscy wiedzą z jakim miejscem mamy do czynienia.
Chateau, czyli bodajże zamek po francusku.
No właśnie, jeszcze ten zbieg okoliczności jest dodatkowo ciekawy, tak.
Tutaj mocno się wybija w okolicy ten budynek, musi pani przyznać, jeżeli patrząc na tło okolicznych zabudowań.
Zgadza się, wyróżniamy się bardzo, tym bardziej, że znajdujemy się też przy jednej z takich bardziej reprezentacyjnych, centralnych ulic naszego miasta, a ponieważ większość naszego miasta jest jednokierunkowa, więc w zasadzie jeżdżąc po mieście czy spacerując, bardzo trudno jest nas ominąć, tym bardziej, że też naprzeciw jest park miejski, w pobliżu znajduje się przepiękna 13-kopułowa cerkiew, jedyna taka w Polsce, jedna z dwóch w Europie, czy też obok kościół parafialny, więc jest to ważne i nie dające się minąć miejsce na mapie Chrubieszowa.
Centralne miejsce w Chrubieszowie. No to w takim razie, jak zobaczyliśmy to z ulicy, weszliśmy do środka i teraz znajdujemy się w jednej z sal ekspozycyjnych. I co to jest za sala, gdzie my się znajdujemy? Co tutaj jest?
My rozsiedliśmy się na wystawie czasowej, która jeszcze będzie tutaj prezentowana przez najbliższe, lekko ponad 2 tygodnie. Jest to wystawa twórczości profesora Stanisława Baja, warszawskiego pedagoga z tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Profesor od wielu, wielu lat maluje wytrwale rzekę Bug. On pochodzi z okolic Włodawy, czyli troszkę bardziej na północ od nas. I Włodawa też graniczy, my graniczymy z Ukrainą, a ten Bóg, który maluje profesor, graniczy z Białorusią. I tu na tej wystawie prezentujemy właśnie jego słynne portrety rzeki, ale też portrety jego matki Marii Baj. Liczne, ciekawe bardzo portrety, też charakterystyczne dla jego twórczości.
Bo pani jeszcze nie powiedziałem, ale my odbywamy podróż do źródeł polskich rzek i Bóg był właśnie na naszej trasie. Nie udało nam się wjechać na Ukrainę, gdyż groziła nam kwarantanna, a niestety tyle czasu nie miałem tego lata, żeby tę kwarantannę odbywać, więc postanowiliśmy pojechać naszą stroną granicy wzdłuż Bugu i właśnie trafiliśmy teraz na tę wystawę.
No to piękny zbieg okoliczności, to tym bardziej się cieszę, bo tutaj naprawdę można spojrzeć na ten Bóg nieco inaczej. Również duszą, bo w ogóle z rzeką Bug kojarzy się też tutaj wiele legend, podań. To jest rzeka naprawdę magiczna, dzika. Ostatnia taka rzeka nieregulowana ręką ludzką w Europie. Naprawdę magiczna i mieszkańcy w ogóle tutejsi. My często w Chrubieszowie, bo naszą rzeką jest Huczwa, ale bardzo często gdzieś w Polsce przedstawiając się mówimy, że jesteśmy znad Buga, bo to nas bardzo ładnie lokalizuje i ludziom na wyobraźnię też pięknie działa, więc Bug jest magiczną, wspaniałą rzeką.
No właśnie, czym jest Bug, tak trochę rozwijając tę myśl, dla mieszkańców tutaj? Co znaczy Bug?
O, to zależy, bo to ma wiele aspektów dla tych na przykład, którzy teraz mi przyszli do głowy, to znaczy łowienie ryb. Wielu mam sąsiadów czy kuzynów w rodzinie, którzy faktycznie bladym świtem wyjeżdżają nad Bug, żeby łowić ryby, więc jest to miejsce rozrywki, powiedzmy, również jeżeli chodzi o spływy kajakowe. Tak samo mam wielu tutaj znajomych pasjonatów tego typu wycieczek, więc Bug jest takim miejscem wypoczynku, rekreacji, ale właśnie też takim, myślę, otoczonym właśnie taką specjalną aurą tajemniczości, właśnie tej dzikości, tego, że tylko nad Bugiem można poobserwować pewne rodzaje, gatunki roślin, pewne gatunki zwierząt bardzo ciekawe i tylko tu można też obserwować ten piękny krajobraz, bo Bóg wspaniale meandruje, jeżeli są takie miejsca, gdzie można go zobaczyć z jakichś takich podwyższeń, platform, wzniesień i tak dalej, to naprawdę można zobaczyć, jak piękna, dzika rzeka to jest. Więc dla mieszkańców Bóg znaczy tutaj bardzo dużo. To jest też rzeka graniczna. Mówi się, no tu już się dalej nie da na wschód, bo to już jest granica, prawda? Tutaj już wszystko się jakby kończy i strefa Schengen i Unia Europejska, można powiedzieć, i Polska, więc to jest taka ciekawa, magiczna rzeka, a wiemy też o tym, że dawniej to w ogóle się ludzie niby dzielili na tych za Buga i nie, to nawiązuje do klasyki polskiego filmu, więc tak, ta rzeka tutaj bardzo dużo znaczy dla ludzi, jesteśmy z nią związani. Myślę też, że to podwójne znaczenie tej nazwy, jeżeli mówimy Bóg, to brzmi dwuznacznie, też jest bardzo ciekawe i ważne.
A pani pochodzi z Hrubieszowa?
Tak, oczywiście, pochodzę z Hrubieszowa.
I jak to się stało, że pani zaczęła pracować w muzeum tutaj?
No jak wszystko w moim życiu, przez zupełny przypadek. Ja ukończyłam kulturoznawstwo na UMCS-ie w Lublinie. Wróciłam do Hrubieszowa po studiach, nie bardzo wiedząc, co będę jeszcze ze sobą robiła, i przyszłam tutaj zapytać, czy mogę odbyć staż. I od stażu się zaczęło i już mija, Jezu, chyba w tym roku 13 lat, jak tu pracuję.
A jakie są możliwości dla ludzi z Hrubieszowa, gdyż z tego, co się dowiedziałem, to młodzi często wyjeżdżają właśnie na studia, tak jak pani to zrobiła, do Lublina, czy do Warszawy, czy do innych miast, i później wracają, czy nie?
Zazwyczaj niestety nie wracają i to jest ta tendencja właśnie dominująca w mieście, która... Nie wiem, teraz już na pewno tak fizycznie tu jest poniżej 20 tysięcy mieszkańców i właśnie to ubywanie ciągle widać. Ludzie szukają tego szczęścia i kariery gdzieś w świecie i tak się faktycznie dzieje. Nie mówię, że wszyscy oczywiście. Ja widzę tutaj bardziej potencjał powrotów, jeżeli chodzi właśnie o rozwój turystyki. Myślę, że na to powinniśmy postawić i widzę takie tendencje, które się w mieście, w powiecie rozwijają, więc myślę, że dla tych, którzy robią teraz studia w wielu takich ciekawych turystycznych i około turystycznych kierunkach, dla tych wszystkich ludzi znajdzie się tutaj miejsce i przestrzeń na działanie.
Czyli jest szansa, że ci młodzi jeszcze tutaj do Hrubieszowa i okolic nad Bóg wrócą?
No mam nadzieję, chociażby jeżeli chodzi o taką dziedzinę jak archeologia. Studentów archeologii jest coraz mniej, ale ci, którzy są, mogą tutaj spokojnie powrócić, bo ziemia hrubieszowska też jest jedną z najbardziej bogatych, zasobnych w archeologię. Nawet dzisiaj nie mógł pan porozmawiać z naszym dyrektorem, ponieważ jest w terenie, kopie. Więc dla archeologów na przykład tutaj są pełne ręce roboty.
No właśnie, rozmawiałem z panem dyrektorem, ale tylko przez telefon i polecił mi się spotkać z panią tutaj, więc tak żeśmy z Frankiem Żyłą uczynili i tutaj przyjechaliśmy. Mieliśmy dużo szczęścia, że pani się tutaj zgodziła nas przyjąć. Czego on tam szuka?
Czego on tam szuka? No mówi się, że archeolog to jest taki zawód, który szuka w gruncie rzeczy. Więc szuka w gruncie rzeczy, na to wychodzi według definicji. Badają bardzo ważne stanowisko, to jest ważny projekt. Grudek to jest miejsce takiego grodziska wczesnośredniowiecznego, które wchodziło w skład grodów czerwieńskich, bardzo słynnych, znanych i szeroko badanych, dyskutowanych, więc to jest po prostu... W tym momencie ciężka praca, ażeby sporo areału zbadać, sprawdzić, jakie tam są stanowiska, co się tam kryje, a kryje się wciąż bardzo dużo.
Tutaj na tych terenach jest bardzo widoczna obecność gotów. Gotów, czyli byłych mieszkańców tych terenów, z tego co zrozumiałem, kim byli goci i o co chodzi w tej historii?
Tak, to jest historia bardzo ciekawa. Goci to słynne skandynawskie plemię, które przywędrowało do Polski i na chwilę zatrzymało się na północy. Dzisiaj mamy w Pruszczu Gdańskim tak zwaną faktorię, miejsce właśnie, które też odtwarza to dawne życie gotów w tamtej lokalizacji. Natomiast później goci przywędrowali do Kotliny Hrubieszowskiej, gdzie osiedlili się i mieszkali tutaj od mniej więcej II do V wieku naszej ery i stworzyli w Masłomęczu dużą, ciekawą bardzo osadę, która nawet wyróżniała się odrębnym na tle jakby wszystkich dotychczasowych obrządków gotów innym obrządkiem, rytuałem pogrzebowym, pochówkowym. I tam w latach 70. wówczas jeszcze młody magister Andrzej Kokowski przyjechał, żeby kopać i okazało się, że właśnie odkrył duże cmentarzysko bardzo ciekawe, gockie. No i na tym cmentarzysku okazało się, że no można powiedzieć krótko, dorobił się profesury i kopał tam przez kilka dekad. Więc było to naprawdę bardzo ważne miejsce, bardzo ciekawe stanowisko. Dlatego też dzisiaj mieszkańcy i osoby zainteresowane archeologią oraz tak dzisiaj modną rekonstrukcją stowarzyszyli się, aby prowadzić tam właśnie skansen.
Wspomnieliśmy o tym, co znajduje się w muzeum. Mówiliśmy o tej sali, w której się znajdujemy. Co jeszcze można tutaj zobaczyć?
No jak w każdym szanującym się regionalnym muzeum, trzeba zobaczyć wszystkiego po trochu. A zatem po tym, jak kończy się wystawa czasowa, wchodzimy na ekspozycję archeologiczną, czyli powiedzmy chronologicznie, ukazującą pradzieje ziemi chrubieszowskiej. Następnie mamy wątki historyczne związane z naszą ziemią. Jest też sala poświęcona patronowi naszego muzeum i jego dziełu, Towarzystwu Rolniczemu Chrubieszowskiemu. Następnie można zwiedzić ekspozycje przepiękne, etnograficzne, a także wystawę poświęconą zarówno dworkowi, jak i rodzinie Di Chateau oraz galerię malarstwa Pawła Gajewskiego, wspaniałego malarza z okresu międzywojennego, który tworzył tutaj na naszym terenie.
To może wspomnimy jeszcze o tym, którego imię nosi muzeum, czyli ksiądz Stanisław Staszic. Co on znaczy dla Chrubieszowa właśnie?
Dla Chrubieszowa i w ogóle dla ziemi chrubieszowskiej bardzo dużo. I muszę przyznać, że ten kult Staszica do dzisiaj jest wciąż bardzo żywy w regionie. Staszic na początku XIX wieku założył tutaj Towarzystwo Rolnicze Chrubieszowskie. Był to na ówczesne czasy swoisty eksperyment, który świetnie się udał i naprawdę fajnie działał pomimo zaborów, rozbiorów I i II wojny światowej. Był to eksperyment jakby zrzeszający tutejszych chłopów. Staszic jak na tamte czasy, podkreślam, początek XIX wieku, dokonał czegoś wyjątkowego, ponieważ uwłaszczył chłopów, nadał im ziemię na własność, więc to już było rewolucyjne, inaczej się zupełnie pracuje mentalnie i fizycznie zresztą na ziemi, o której się wie, że jest własna, a nie robi się ją dla pana, prawda? Więc dzięki Staszicowi tutaj rozwinęła się edukacja, szkolnictwo na wsiach, dzieci wreszcie miały dostęp do tej edukacji, ludzie mieli dostęp do, nie wiem, tak podstawowych dzisiaj spraw jak służba zdrowia, apteki i tak dalej, to już nie byli zdani tylko na jakiegoś znachora, który często robił co mógł, ale nie zawsze skutecznie. Więc Staszic dla tych terenów zrobił bardzo wiele i fajnie w ogóle, że zwrócił na te tereny uwagę, bo on w ogóle nie był stąd, pochodził z Piły. Tutaj znalazł się, ponieważ uczył dzieci państwa zamojskich, więc był już o kapkę dosłownie od Chrubieszowa i zainteresował się tym terenem i właśnie tutaj sukcesem skończyło się to jego wielkie dzieło.
Jest muzeum, jest ulica,
tak,
widziałem
jest,
bodajże
liceum,
szkołę.
Tak, zgadza się, liceum, Towarzystwo Regionalne Chrubieszowskie, jest też imienia Staszica. Jest w okolicy w ogóle wiele pomników i zawsze też co roku w imieniny Stanisława w maju odbywają się msze i składane są kwiaty, wieńce i tak dalej, więc naprawdę Staszic w tym terenie, jakby jego duch wciąż mocno żyje.
A jak pani się mieszka w Chrubieszowie?
A bardzo dobrze, dziękuję, nie narzekam. Ja bardzo lubię małe miasteczka, wolałabym nawet jeszcze w ogóle uciec na wieś, ale to już na razie zostawiam w sferze planów i marzeń, ale Chrubieszów też jest tak piękny, że nawet ostatnio, dosłownie wychodząc w jedną z dzielnic miasta zwaną Michałówka, odkryłam tam po prostu małą wieś i to też przepiękne dzikie sady i także naprawdę nie trzeba wiele od centrum miasta odejść, daleko odejść, ażeby zobaczyć naprawdę fajny kawał natury, a to lubię najbardziej.
To jak może w ostatnich słowach zachęciłaby pani słuchaczy do przyjazdu tutaj?
No, zachęciłabym najbardziej do przyjazdu tych, którzy szukają kontaktu z naturą, ale też kontaktu z ludźmi bardzo otwartymi, szczerymi, fajnymi, bezpośrednimi. Szukają też miejsca nieobleganego, nieobciążonego turystyką, zdrowego, fajnego, ludzkiego miejsca.
Powiedziała pani Dorota Grzymała, kustosz działu sztuki Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica w Chrubieszowie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki również.
Później zwiedziliśmy to muzeum i okazało się bardzo ciekawe, było dużo różnych eksponatów, między innymi miecz, który został wykopany przypadkiem przez koparkę, jak się później dowiedzieliśmy, że tak jest w archeologii, jak taki miecz stary wykopie się spod ziemi, to później tlen na niego tak wpływa, że szybko może się rozłożyć. Na szczęście pan, który obsługiwał koparkę, zadzwonił do muzeum i szybka praca konserwatorów pozwoliła na to, żeby ten miecz teraz był eksponatem w muzeum w Chrubieszowie. Jak tobie się, Franku, podobało w muzeum?
Naprawdę jest pozytywne wrażenie, pozytywne zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że to będzie... Myślałem, że po prostu będzie bardziej tematyka związana z patronatem, w sensie z księdzem Stanisławem Staszicem. I no, a okazało się naprawdę bogate w eksponaty.
Sala była też poświęcona, jedna z sal patronowi tego muzeum, ale okazało się właśnie, że było tam wiele różnych ciekawych rzeczy. I na tym kończy się nasza podróż. Już jutro usłyszymy się z Państwem w Warszawie, gdzie podsumujemy te ostatnie 2 tygodnie naszej podróży do źródeł polskich rzek. Żegna się z Państwem Jan Gromnicki
oraz Franciszek Żyła.